Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Papież Leon XIV powiedział na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa, które odbyło się w Rzymie, że w czasach rozwoju nauki i technologii niewyobrażalne jest pozwalanie na to, aby miliony osób cierpiały głód. To zbiorowa porażka, etyczna aberracja, historyczna wina, podkreślił. Specjalna sesja FAO odbyła się w Światowym Dniu Żywności i w 80. rocznicę utworzenia tej organizacji. Leon XIV zaznaczył, że nadal konieczna jest refleksja w obliczu wciąż aktualnego dramatu głodu i niedożywienia. Papieska Komisja do Spraw Ochrony Nieletnich odnotowała w raporcie działalność Centrum Ochrony Dziecka z Krakowa i tzw. ustawę Kamilka o ochronie małoletnich. Komisja zaznaczyła, że Kościół ma moralny i duchowy obowiązek wyleczyć głębokie rany zadane w wyniku nadużyć seksualnych ze strony jego przedstawicieli. Komisja powołana przez papieża Franciszka opublikowała w czwartek w pierwszych miesiącach pontyfikatu Leona XIV obszerny doroczny raport na temat postępowania i procedur ochrony przed nadużyciami w Kościele. Msza Święta z udziałem wszystkich biskupów zgromadzonych na konferencji Episkopatu Polski, która odbywała się tym razem w Gdańsku, odprawiona została w archikatedrze Oliwskiej. Eucharystii z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, uczelni wyższych i służb mundurowych przewodniczył arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce. Witając przybyłych na uroczystość metropolita gdański przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda zaznaczył, że uroczyste spotkanie związane z obchodami jubileuszu stulecia diecezji gdańskiej odbywa się w wyjątkowym miejscu.
Opatrzność Boża zgromadziła nas dzisiaj w tej prastarej pocysterskiej archikatedrze oliwskiej, liczącej blisko 850 lat. Jest ona świadkiem ważnych wydarzeń historycznych, społecznych i religijnych tej części Polski, ale jest przede wszystkim owocem wiary zasianej w serca gdańszczan przez świętego Wojciecha, biskupa praskiego, który w roku 997 przybył w te strony z Ewangelią. Niedaleko stąd, na wzgórzu, które dziś nazywamy wzgórzem świętego Wojciecha, ochrzcił on pierwszą grupę gdańszczan, dając w ten sposób początek przyszłemu Kościołowi. Zatem przyszły Kościół w Gdańsku 23 kwietnia 997 roku poniósł śmierć męczeńską. Bullą Universa Christi Fidelium Cura z dnia 30 grudnia 1925 roku, ustanowioną 3 lata wcześniej Gdańską Administrację Apostolską, papież Pius XI podniósł do rangi diecezji. W tym roku świętujemy więc setną rocznicę jej powstania. W naszej uroczystości stulecia uczestniczy również papież Leon XIV przez swojego wysłannika. A dziękując Bogu za 100 lat istnienia naszej archidiecezji, prośmy dobrego Boga, aby zechciał nam błogosławić i udzielać potrzebnych łask na każdy dzień siania ziarna Ewangelii za przykładem świętego Wojciecha.
W związku z nagłą chorobą kardynała Dominika Duki, legata papieskiego wyznaczonego na obchody gdańskie przez Leona XIV, homilię przygotowaną przez niego przeczytał biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej, biskup Wiesław Szlachetka. Podkreślił w niej znaczenie miejsca, w którym odbywa się jubileusz. Historyczna rocznica zawsze jest okazją dla pewnych podsumowań przyszłości, ale związane z tym uroczystości mają sens tylko wtedy, kiedy kierują one myśl nie ku przeszłości, ale ku przyszłości.
Historyczna rocznica zawsze jest okazją dla pewnych podsumowań przeszłości, ale związane z tym uroczystości mają sens jedynie wtedy, kiedy kierują one myśl nie ku przeszłości, ale ku przyszłości. Przeżywane w wierze mogą one wyzwolić nadzieję, dającą siłę na działanie, gdy jest zgoda na to, że to sam Bóg kieruje naszą wolę i naprowadza ją na to, co nowe, nieprzewidywalne i zaskakujące, dziękując Bogu za przeszłe lata i przepraszając za popełnione błędy, trzeba nam ufnie liczyć na to, że ukaże On nam swoje światło prowadzące ku temu, co obecnie może się wydawać niemożliwe, a w planach Bożych jest realne. Nawrócenie zawsze oznacza przemianę. Im głębszy jest kryzys, tym głębsza musi przyjść przemiana. Trzeba więc, aby pamięć o przeszłości przy uwolnieniu od przywiązania do wspomnień potwierdziła i ugruntowała dzisiejszą nadzieję. Kościół w Gdańsku ma odległe początki. Przyjeżdżając do Was z Czech, nie mogę nie wspomnieć świętego Wojciecha, syna ziemi czeskiej, który w Polsce był tylko kilka miesięcy i tu niedaleko Gdańska zginął śmiercią męczeńską. Jego życie mogło się wydawać przegrane. Niewiele wynikało z jego misji pruskiej. Z korzeni jego misji tutaj w wolnym Gdańsku wyrosło pragnienie wolności i ludzkiej godności, pragnienie życia autentyczną Ewangelią. Ale jest on patronem Polski. Z nieba wstawia się za Polską i wstawia się za Gdańskiem. I gdy czasy są niespokojne, możemy przywoływać jego wstawiennictwo i opiekę.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi omawiali kwestię migracji, stan prac nad powołaniem Komisji Niezależnych Ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego małoletnich oraz lekcje religii w szkołach. To był czas podejmowania konkretnych decyzji, podsumował konferencję metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński.
To okazja, żeby gronu słuchaczy uświadomić, czym jest Konferencja Episkopatu Polski, czym są zebrania Konferencji Episkopatu Polski. To grono biskupów wchodzą do niego, zarówno biskupi diecezjalni, jak i biskupi pomocniczy. Nie biorą udziału w zebraniach plenarnych biskupi seniorzy, którzy nie mają już czynnego prawa głosu. Gdy chodzi zaś o obecne zebranie, to jest ono związane z obchodami stulecia archidiecezji gdańskiej i dlatego zebranie plenarne, które zwykle odbywa się w Warszawie, tym razem jest wyjazdowe i ma miejsce właśnie w gościnnym Gdańsku. Dla mnie, jako gdańszczanina, to szczególna radość móc przeżyć to zebranie i w Gdańsku, ale też i z tak niesamowitej okazji, jak stulecie powstania diecezji. Zebranie plenarne zajmuje się bardzo konkretnymi tematami bieżącymi, albo też takimi, które stanowią przedmiot życia i treść życia Kościoła. Obecnie do głównych tematów należy ustalenie podstawy programowej wobec nowej sytuacji katechezy szkolnej. Drugą częścią jest ustalenie podstawy programowej dla katechezy parafialnej oraz ustalenie statusu tzw. katechistów, którzy będą realizowali tę katechezę. Zebranie plenarne podejmuje też tematy związane z bieżącą sytuacją, która ma miejsce w Polsce. Między innymi docierają do nas bardzo smutne informacje dotyczące stanu rodzin. Między innymi w ubiegłym roku według danych otrzymanych przez konferencję ponad 50% dzieci przychodzi na świat w jakichkolwiek związkach, czyli poza związkami czy to cywilnymi, czy to sakramentalnymi. To powoduje bardzo konkretne zjawisko i stawia bardzo konkretne wyzwanie, gdy chodzi o pracę z dziećmi, z młodzieżą. Wiedzą o tym doskonale, zwłaszcza nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, więc ten temat był przedmiotem także rozważań. Do tego dalsze prace związane z powołaniem komisji historycznej zajmującej się badaniem spraw dotyczących nadużyć seksualnych wobec nieletnich, między innymi w Kościele.
Wspólna msza święta z okazji stulecia archidiecezji gdańskiej była przepięknym i ważnym wydarzeniem, dodawał arcybiskup Zieliński.
To była okazja do wielu wspomnień, zarówno związanych z ludźmi, bo mnóstwo znajomych twarzy, biskupów, księży, z którymi przez większość swojego życia dotąd właśnie w archidiecezji współpracowałem, osób świeckich, reprezentantów różnych środowisk, samorządów, środowisk służb mundurowych czy uczelni wybrzeża, grup, no i przede wszystkim też parafianie archikatedralni. To cudna okazja także do stwierdzenia tego, że nie tylko wiele osób, wiele miejsc łączy mnie z archidiecezją, z Oliwą, ale także stwierdzenie radosne i najważniejsze, że Oliwa ma się dobrze, a jej ludzie troszczą się o życie Kościoła, tej parafii. Także to cudne wrażenie, to cudna i budująca satysfakcja. Korzystając z możliwości goszczenia w Radio Gdańsk, chciałem bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy, pracowników Radia Gdańsk, bo przecież wiele wspólnych audycji, przedsięwzięć, realizacji. Z całego serca pozdrawiam wszystkich słuchaczy i ten czas stulecia archidiecezji niech będzie taką okazją do tego, jak wspomniał w swoim przepięknym kazaniu, liście kardynał Duka, by na tych pięknych kartach historii, którą dzisiaj przywołujemy, budować jeszcze piękniejszą teraźniejszość i przyszłość. Tego z całego serca wszystkim Wam, kochani, życzę.
Podczas obrad przyjęta została nowa podstawa programowa nauczania religii rzymskokatolickiej w Polsce, która będzie wprowadzona w życie od 1 września 2027 roku. Biskupi zapowiedzieli, że prace nad koncepcją katechezy parafialnej zostaną ukończone w przyszłym roku. A przypomnę, że nowy rok duszpasterski w Kościele katolickim w Polsce będzie przebiegał pod hasłem Uczniowie, misjonarze. Centralne obchody 41. rocznicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki obchodzone są dziś w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Liturgii będzie przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas. Przypomnijmy, że 41 lat temu funkcjonariusze SB zamordowali kapelana ludzi pracy księdza Jerzego Popiełuszkę. Brat Robert Krawiec, krajowy koordynator grup modlitwy Ojca Pio, był gościem sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Gdańskiej Żabiance. Podczas spotkania przypomniał postać tego wyjątkowego świętego i znaczenie grup modlitewnych, które są owocem jego kapłańskiej posługi.
Tutaj na ołtarzu mamy szczególne relikwie. Rękawica, którą ojciec Pio nosił na swojej dłoni. Wiemy, że żył 81 lat doczesnego życia, 65 lat był zakonnikiem, franciszkanin, kapucyn, 58 lat był kapłanem, ale przez 50 lat nosił stygmaty, bardzo bolesne rany na swoich dłoniach, boku i stopach, odzwierciedlające mękę Pana Jezusa. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś nam ostrym narzędziem przebija na wylot rękę, jedną, drugą, bok, stopy i mówi: funkcjonuj, pracuj, działaj, żyj. Przez 50 lat ojciec Pio tak funkcjonował, zabandażowany na tych stygmatach, żeby się nie wykrwawił na śmierć. I właśnie na tym bandażu miał na prawej dłoni wspomnianą rękawicę. Tą ręką przez 2 lata ojciec Pio, mając rękawicę, błogosławił, rozgrzeszał. Święty ojciec Pio był człowiekiem, który współpracował z łaską Pana Boga. Traktował Pana Jezusa jako gospodarza. I ojciec Pio, kiedy miał 6 lat, był w Pietrelcinie i w kościele swoim parafialnym i stał przed obrazem serca Jezusowego. Wtedy ten obraz ożył. Postać Pana Jezusa przywołała małego Franciszka Fordione, późniejszego ojca Pio. I Pan Jezus mu zadał pytanie: czy chcesz mi oddać swoje życie? I mały Franciszek Fordione, później ojciec Pio, kiwnął głową, że tak. I mówi, że wtedy Pan Jezus położył mi rękę na głowie na znak przyjęcia tej mojej zgody, tego mojego oddania. Mając 15 lat wstąpił do zakonu. I kiedy w zakonie był, to pytano: czemu nie mówisz, że masz niekiedy wizję Pana Jezusa, Matki Bożej, anioła stróża? I ojciec Pio mówił: myślałem, że wszyscy tak mają, że kiedy się modlimy od czasu do czasu, Pan Jezus się pojawia i pokazuje i mówi z nami. To jest mistyk, wyjątkowy człowiek. I drodzy, zadali ojcu Pio pytanie: powiedz nam, jak mamy żyć, żebyśmy mieli dobre, sensowne życie, doczesne, duchowe i kiedyś byli wyzbawionymi w niebie. Ojciec Pio do tej osoby, która tak pytała, mówi: kieruj się takimi wskazaniami, którymi ja się kieruję. Po pierwsze, ojciec Pio mówił: miej dobry obraz Boga. Druga rada ojca Pio jest taka: skoro Bóg jest tym, który nas kocha, to odwzajemniajmy miłość Bogu. Trzecia rada ojca Pio jest taka: patrzeć na Jezusa i stosować Jego naukę. Czwarta rada ojca Pio jest taka, żeby rozważać o wieczności. On mówił, że tu jesteśmy na wygnaniu. I piąta rada Ojca Pio, oprócz tego, żeby mieć dobry obraz Boga, żeby odpowiadać miłością na miłość, żeby patrzeć na Pana Jezusa i stosować Ewangelię, bo po to nam Bóg Ojciec dał swojego Syna, żebyśmy na Niego patrzyli, żeby rozważać o wieczności, czyli gdzie jesteśmy powołani, przeznaczeni. Piąta rada Ojca Pio jest, by patrzeć na krzyż Jezusa. Bo w życiu oprócz tajemnic radosnych, światła, chwały, mamy tajemnice bolesne.
Grupy modlitewne Ojca Pio spotykają się regularnie, modląc się wspólnie, uczestnicząc we mszy świętej i medytując nad Pismem Świętym. Uroczystości odpustowe w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Gdańskiej Żabiance odbyły się tym razem z udziałem nuncjusza apostolskiego w Argentynie, arcybiskupa Mirosława Adamczyka. Po Eucharystii tradycyjnie wokół świątyni przeszła procesja różańcowa, w której uczestniczyło prawie 1000 osób. Podczas liturgii arcybiskup Adamczyk podkreślił znaczenie modlitwy różańcowej i rolę Maryi w życiu współczesnego człowieka.
Rozmawiając kiedyś z jednym z biskupów argentyńskich, wspomniał mi, że mając dostęp do archiwów diecezjalnych, był ciekawy, co księża biskupi i inni księża mówili 80-100 lat temu. Co prawda nie spotkał tam wiele kazań, bo nie było takiej techniki jak dzisiaj, że wszyscy te kazania drukujemy, mamy je, ale znalazł tam kilkanaście kazań i zapytałem go się, co tam znalazł. Mówił, że najczęstszym zdaniem, które się powtarzało, było: żyjemy w trudnych czasach i mamy wiele problemów. A więc nigdy dla Kościoła nie ma czasu łatwego. Nigdy dla Kościoła nie ma tylko samych zalet. Epoka nie ma samych zalet. Ma także trudności i wezwania. Jednakże wydaje mi się, że dzisiaj dla nas największym wezwaniem jest właśnie wiara. A może lepiej powiedzieć obojętność na sprawy Boga i Kościoła. Obojętność na sprawy wiary. I to dotyka nas wszystkich, nie tylko gdzieś tam kogoś, ale także w naszych rodzinach. Widzimy, że często te same osoby, które otrzymały takie same wychowanie chrześcijańskie, katolickie, są czasami obojętne na sprawy Boga i Kościoła. Stąd wydaje mi się dzisiaj, że naszą pierwszą intencją w czasie tej mszy świętej odpustowej w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Żabiance jest proszenie Maryję o wzmocnienie naszej wiary, o wiarę w naszych rodzinach, aby zakrólowała wiara w naszych rodzinach i abyśmy wierzyli, że jej Syn jest prawdziwym Zbawicielem świata i naszym Zbawicielem.
Spotkanie modlitewne w sanktuarium na Żabiance odbyło się przy wyjątkowej figurze Matki Bożej Fatimskiej, która blisko 60 lat temu poświęcona została przez papieża Pawła VI. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego jeszcze tylko dziś odbywają się w ośrodku Caritas w Warzenku. Związane są z rokiem jubileuszowym archidiecezji gdańskiej. Tematem spotkań są słowa „Ja was pocieszać będę”, nawiązujące do dnia jubileuszu pocieszenia. Zapewne nie ma człowieka na tej ziemi, który nie potrzebowałby pocieszenia, mówią goście Anny Rębas, Małgorzata i Daniel Mazurek. To właśnie oni już od 4 lat przygotowują rozważania. Opowiedzą także o tym, jak trafili do wspólnoty Hioba, która te spotkania organizuje.
Na wspólnotę Hioba trafiliśmy poprzez siostrę Urszulę Kłusek, która była zaproszona przez szkołę Fregata na konferencje takie psychologiczno-duchowe. Po prostu jako rodzice poszliśmy na ten wykład. Bardzo mnie to poruszyło, w jaki sposób siostra przedstawiała ten temat właśnie tam w auli Jana Pawła II i podeszliśmy do niej. Siostra nas zaprosiła na mszę świętą wspólnoty Hioba. Okazało się, że ta wspólnota Hioba to jest tylko siostra Ula i Duch Święty. Albo aż. Siostra powiedziała nam potem, nam właśnie wyznała, że prosiła, właśnie modliła się o pomoc, żeby ktoś przyszedł i jej pomógł w tym. Uznała to jako taką interwencję Bożą, że przyszło jedno małżeństwo, które przyjechało z Londynu, a drugie z Luksemburga. Tym z Luksemburga jesteśmy my. I od 4 lat wraz z siostrą Urszulą Kłusek prowadzimy właśnie takie rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, co robiliśmy też za granicą. granicą dla Polonii od 20 przeszło lat, więc chcieliśmy w jakiś sposób i tutaj się zaangażować, no ale nie wiedzieliśmy gdzie jest nasze miejsce. Najpierw szukając miejsca, w którym możemy zamieszkać po powrocie, to potem szukaliśmy miejsca wspólnoty, gdzie możemy się jakby podzielić tym naszym doświadczeniem i gdzie Pan Bóg dalej chce kreować te nasze drogi.
Ludzi chyba nie brakuje na takich rekolekcjach.
Przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski. W zależności od ośrodka, w którym jesteśmy, to jest tak od 50 do 100 osób. Plan rekolekcji jest w zasadzie zawsze ten sam, co pół roku, ale inne tematy. A to, jakie te tematy będą, to wychodzi po prostu z modlitwy. W tym roku to było naprawdę takie jasne i klarowne, że idziemy właśnie tą ścieżką, którą nam Kościół nadaje, nasz papież, rok jubileuszowy, pielgrzymi nadziei. Tematy pocieszenia są bardzo ważne. Myślę, że każdy z nas potrzebuje pocieszenia, że każdy z nas przechodzi jakieś cierpienia i tak jak pani zauważyła, no może po nas nie widać, ale również i my przechodzimy swoje własne cierpienia, swoje krzyże. Cierpienie to może być duchowe, psychiczne, fizyczne, cierpienie w małżeństwie, cierpienie w wychowaniu dzieci, to mogą być różne cierpienia, więc jest to bardzo uniwersalny temat.
Temat cierpienia jest wam w jakiś sposób bliski, to rozważanie o cierpieniu pojawia się w waszym życiu i rozważanie równocześnie o pocieszeniu, jak pan do tego podchodzi?
No też przechodziliśmy różne choroby, ja jestem po dwóch chorobach śmiertelnych, można by było powiedzieć. Lekarz kiedyś powiedział, że za późno zostałem przywieziony do szpitala i też musiałem jakby się nauczyć tego krzyża, nauczyć się z taką odpowiedzią, dlaczego jestem chory, dlaczego ja, a później jak żyć w takiej wolności i radości, do której też jesteśmy powołani, przecież wiara nasza katolicka to jest Jezus nie tylko ukrzyżowany, ale Jezus zmartwychwstały. Czy ja już żyję też tą dobrą nowiną, że Jezus zmartwychwstał, czy tylko jestem ukierunkowany na tym moim cierpieniu, moim ja. Uczymy się krzyża chyba całe życie, bo mamy krzyż cierpienia, czasem z rodzin, z których pochodzimy, czasem jest to krzyż, który jest w życiu młodzieńczym, później gdzieś w małżeństwie z dziećmi i tak dalej. Także to ewoluuje, tak jak Słowo Boże. Ile razy byśmy je nie przeczytali, one zawsze będzie nowe. Ten wymiar duchowy krzyża razem właśnie z tym, co słyszymy przez Słowo Boże, on ma taką strategię, ma taką wzniosłość, dojrzałość duchową, do której jesteśmy wszyscy zaproszeni, nie? Także...
Bo podczas tych rekolekcji wszystko ma dążyć do tego, żeby uzyskać takie wewnętrzne uzdrowienie.
Tak, tam też jako osoby świeckie dzielimy się naszymi świadectwami, naszym doświadczeniem, z czym się zmagaliśmy, jak też do tego doszło, że coś mogliśmy przerobić w sposób nie tylko psychologiczny, ale też duchowy, jak spotkaliśmy też te pocieszenie duchowe, jak święty Ignacy Loyola mówi o strapieniu i o pocieszeniu. Jak to w ogóle rozeznawać? Czy jestem w strapieniu, czy jestem w pocieszeniu? I w tym wszystkim musi być Boża logika, Boża mądrość, nie?
Gdyby nie nasza wiara i miłość do Kościoła, to byśmy nigdy nie chcieli poświęcać tyle czasu i energii na przygotowanie różnych takich rzeczy, ponieważ prowadzimy swoją własną działalność i mamy naprawdę mnóstwo obowiązków, więc nasz codzienny dzień jest takim trochę żonglowaniem pomiędzy co jest najważniejsze, ale żeby tego nie zatracić, bo to jest taka duchowa inwestycja, która jest dla nas i powinna być też na pierwszym miejscu.
To też wychodzi, myślę, z relacji takiej z Jezusem, nie? Czyli można być w Kościele bez relacji, a można być w Kościele w relacji z Jezusem i czujemy wtedy wewnętrznie się zaproszeni do poprowadzenia jakiejś konferencji, czy do choćby do tego studia nagrań. Także tyle.
Ja tylko dodam, że w niedzielę, kiedy kończą się rekolekcje 19, będzie msza święta, którą sprawować będzie ksiądz biskup Wiesław Szlachetka.
Następne rekolekcje będą znowu w marcu. Ja też zachęcam do polubienia naszej strony Facebooka Wspólnota Hioba, ponieważ tam regularnie też umieszczamy wszystko, co się dzieje, czy nasza msza święta z modlitwą o uzdrowienie, z adoracją, gdzie ksiądz Jan Uchwat sprawuje Eucharystię w intencjach, które przynieśliśmy na tą Eucharystię, tak? Też jest na stronie internetowej, można wrzucić intencje, że są wycinane, wrzucane do koszyczka na tą mszę świętą.
To zapraszamy w takim razie Państwa do Warzynka.
Zapraszamy Cię bardzo serdecznie.
I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam do odmawiania różańca, a może rozpoczniemy przygodę z Ojcem Pio, kto wie. Pozdrawiamy Państwa wraz z Maciejem Bogusławskim, realizującym dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.